Ja jak myślę sobie o NAD+, czym właściwie jest NAD+, tak żeby prosto powiedzieć, to jest to chyba taka waluta, za którą kupujemy energię, czyli ATP. Jeśli miałbym, tak jak pamiętasz, mówiliśmy o ATP jako paliwie, tym co napędza, co daje nam energię, co pozwala funkcjonować, czyli powodować to, że mamy energię do tego, żeby myśleć, ruszać się, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował.
Wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy NAD+ jest bardziej paliwem, czy podpałką, a de facto jest walutą, tak jak ty mówisz.
No jest taką walutą, za którą każda komórka musi wytwarzać NAD w procesach biochemicznych. Ludzie, którzy chcą suplementować sobie, czy podbijać sobie NAD, robią to najczęściej z tego powodu, że potrzebują poprawić sobie pracę mózgu, czyli mają różne formy zaburzeń poznawczych, czy tak popularną mgłę mózgową, którą trochę ten COVID nam naszą wiedzę...
Albo popcornowe mózgi, teraz już słyszałem o takim określeniu.
No, nie wiem, czy ja nadę akurat na popcornowe mózgi, czy po prostu nie należy książek zacząć czytać.
Od dziecka, Marku, na zakończenie, czy jest jakiś prosty sposób na to, żeby nie zażywać suplementów, a poradzić sobie z właściwym poziomem NAD+?
No wiesz, takim moim ulubionym sposobem jest picie kawy.
No tak.
Bo okazuje się, że ziarna kawy, no i nie tylko kawy, ale też kozieradka chociażby, zawierają taki związek, który się nazywa trigonelina. Jest to metylowana forma kwasu nikotynowego, no, która jest de facto takim naturalnym suplementem zwiększających ilość substratu, z którego powstaje NAD. Oczywiście my na temat kawy wiemy coraz więcej, na temat prozdrowotnych właściwości kawy.
Długowieczności. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny odcinek wideo podcastu i podcastu W stronę długowieczności. Bardzo dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Chcielibyśmy, żeby Państwa było więcej, dlatego nalegamy, prosimy, podpowiadamy, żeby subskrybować to, co robimy. Po prostu będzie nam łatwiej pracować. No i już witam się ze stałym uczestnikiem podcastu, z jego głównym bohaterem Markiem Posłą. Dzień dobry Marku.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
Dziś będziemy rozmawiali o NAD+, takim koenzymie, który robi małą furorę, a właściwie już dawno temu zaczął robić małą furorę w świecie długowieczności. Nieraz cię pytałem o ten koenzym, natomiast podchodziłeś do niego z taką dużą dozą ostrożności. Dlaczego?
No chyba nadal podchodzę z dużą dozą ostrożności. No, NAD to w ogóle jest dinukleotyd nikotinoamidoadeninowy, ale no, nie będziemy całej używać nazwy chemicznej. Ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawa cząsteczka, która jest nam niezbędna do życia. Z tego względu, że no, świat nauki rozumie rolę NAD+, jeśli chodzi o procesy biologiczne, do czego potrzebne jest nam NAD+, no stąd też ta gałąź medycyny, jaką jest medycyna długowieczności, również bacznie przygląda się temu tematowi, czy też temu, co się dzieje w kontekście NAD+, ale myślę, że ciągle jesteśmy zdecydowanie za daleko, żeby to jednoznacznie powiedzieć, że NAD+ to jest ten święty graal, bo jest to coś bardzo istotnego, ale nadal myślę, że jesteśmy naukowo na samym początku drogi.
Aż tak, ja się powiem, przyznam szczerze, spodziewałem się po tobie, że powiesz, że zaczniemy NAD+ już niebawem suplementować. To może inaczej, zacznijmy od tego, czy bez NAD+ nasze komórki nie mogłyby produkować energii i się regenerować? Można użyć takiego skrótu?
Tak, no w ogóle NAD+ to jest koenzym, który jest potrzebny nam, naszemu organizmowi do przeprowadzania, no tak według różnych szacunków, oczywiście od rodzaju komórki, od 300 do 500 reakcji enzymatycznych, czyli to jest tak, można sobie wyobrazić, że rzeczywiście jest to niesamowicie ważny element. Ja jak myślę sobie o NAD+, czym właściwie jest no NAD+, tak żeby prosto powiedzieć, to jest to chyba taka waluta, za którą kupujemy energię, czyli ATP. Pamiętasz, mówiliśmy o ATP jako paliwie, co napędza, co daje nam energię, co pozwala funkcjonować, czyli powodować to, że mamy energię do tego, żeby myśleć, ruszać się, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował.
Wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy NAD+ jest bardziej paliwem, czy podpałką, a de facto jest walutą, tak jak ty mówisz.
No jest taką walutą, za którą każda komórka musi wytwarzać NAD w procesach biochemicznych, w różnych cyklach, bo mamy różne źródła w naszym organizmie odpowiedzialne za syntezę NAD. Powstawanie tego NAD pozwala nam rzeczywiście na kupowanie energii, ale na prowadzenie wielu procesów biologicznych, no bo to energia oczywiście...
A czy ta energia drożeje z wiekiem?
To jest dobre pytanie. Ja muszę się zastanowić, czy to rzeczywiście płacimy cenę, cenę taką, że nam...
Że starzejąc się musimy płacić się więcej.
Dochodzi do jakiejś dewaluacji tego pieniądza. Jego jest po prostu zdecydowanie mniej. Czyli można powiedzieć, że na rynku jest mniej tego pieniądza, a jeśli jest mniej tego pieniądza, to wiadomo, że on jest droższy.
No tak jest.
I trochę
jeśli... I trudno go zdobyć.
Z jednej strony go trudniej zdobyć, bo rzeczywiście enzymy, które odpowiadają, które są kluczowe na tych szlakach syntezy NAD+, one z wiekiem ulegają osłabieniu, czy też ekspresja genów, które kodują te enzymy, ulega zmniejszeniu, stąd mniej go produkujemy, ale coś, o czym zapominamy i myślę, że ten świat nauki coraz lepiej to rozumie i ja patrząc też na różnego rodzaju spotkania, w których uczestniczę i gdzie rozmawiamy sobie o NAD+, mówię tutaj oczywiście w tym momencie absolutnie...
Tak. O świecie naukowym, tak?
O świecie naukowym, ale mówię o całym temacie NAD+, już nie wchodząc na substraty, z których NAD+ może być syntetyzowane w naszym organizmie, ale za chwilę do tego przejdziemy, to my coraz więcej mówimy o tym, że no nie tylko ważne jest dostarczanie substratu, ale ważne jest też hamowanie szeregu enzymów, które wiemy strasznie nam z wiekiem zużywają to NAD+, i to jest chyba też ważny element, gdzie myśląc, i tak trochę nam się zmienia to myślenie w świecie naukowym, że my mówiąc o tym zwiększaniu naszej puli NAD+, nie myślimy tylko i wyłącznie o dostarczaniu substratów, ale też o hamowaniu tych szlaków, które zjadają nam, mówiąc
kolokwialnie
dokładnie, zjadają nam NAD+.
Ja już się od siebie nauczyłem, Marku, tego, że jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane ze starzeniem, to nic nie jest takie zero-jedynkowe i proste, tylko że są to bardzo złożone procesy. Czy NAD+ to też jest taki mały warsztat naprawczy? On też odpowiada za ten koenzym, za naprawę na poziomie komórkowym?
To nie jest tak, że to samo NAD odpowiada za naprawę.
A propos tego, co powiedziałem przed chwilą.
Tak, ono rzeczywiście jest związane z wieloma procesami. No przede wszystkim bezpośrednio, jeśli sobie popatrzymy, no bo właściwie do czego nam to NAD jest potrzebne, no to jest to taki przede wszystkim metabolizm, produkcja energii. Na poziomie komórkowym mamy ten NAD, bierze udział w reakcji utleniania i redukcji, czyli to są takie reakcje biochemiczne, które są niezbędne do syntezy, czy też ta reakcja jest niezbędnym elementem czegoś takiego jak cykl Krebsa. Coś tam pewnie ci się świta.
Tak, ja pamiętam z książki.
Tak, no dosyć taki skomplikowany, ja tak, pamiętam tak. Na zajęciach z biochemii, ale już biologii w liceum, jednym z zadań, które mieliśmy zadawane, to żeby ten cykl Krebsa zapamiętać i go umieć opowiedzieć po kolei, jakie właśnie substraty, jakie mamy koenzymy, w jakich one biorą
procesach udział.
Oczywiście NAD, ta reakcja utleniania i redukcji jest bardzo istotna, jeśli chodzi o też przemianę kwasów tłuszczowych, czyli beta-oksydację kwasów tłuszczowych, które są bardzo ważnym źródłem energii. No i wreszcie to jest również łańcuch oddechowy, czyli to, co dzieje się na poziomie mitochondriów, gdzie te reakcje, te oddawanie elektronów i protonów, no jest de facto taką wodą na młyn. Chyba to najłatwiej tak powiedzieć. Wodą na młyn. Ten młyn produkuje właśnie nam ATP.
No to fajnie, że rozwinąłeś ten wątek. Za moment rozwiniesz kolejny, bo ja mam znów proste, prozaiczne pytanie. Czy NAD+ jest takim mini spa w naszym organizmie? Czy jest takim paliwem dla spa, żeby się regenerować?
Ja bym ciągle jednak mówił, że to jest waluta, która jest nam potrzebna do tego, żeby naprawiać DNA, no bo tutaj nam się NAD, jak myślimy i gdzieś tam czytamy te takie opracowania popularno-naukowe, to natychmiast się pojawia pojęcie sirtuin.
Kojarzę.
Czyli deacetylas, czyli sirtuina pierwsza, przede wszystkim sirtuina trzecia, które są absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o no właśnie procesy naprawcze na poziomie komórkowym. Mamy również no coś, co...
Ale NAD+ ma bezpośredni związek z tymi sirtuinami, tak?
No de facto powoduje ich zwiększoną ich ekspresję, zwiększoną ich aktywację, czyli tego szlaku sirtuinowego, który nam się też, pamiętasz, dosyć tutaj zazębia z AMPK-mTOR. Czyli widzimy, że to, jeśli mówimy o biologii starzenia, to jest tu wiele elementów wspólnych, ale te elementy wspólne powodują, że to jest wszystko strasznie skomplikowane. A no co tak, za tym tak, idzie, tak, no myślę, nie ma prostego rozwiązania. No, jeśli mielibyśmy sobie tak wyobrazić, że dajemy jedną substancję, uzupełniamy w naszym organizmie, przestajemy się starzeć, to oczywiście byłoby to zbyt proste i dawno temu już byśmy ten graal długowieczności odkryli, byśmy wszyscy...
Trzymalibyśmy impas.
Dokładnie. Natomiast no, poza sirtuinami tutaj bezpośrednio to, co z czym nam się kojarzy, no przede wszystkim szlak NAD, tak zwany PARP, czyli to są takie enzymy, które odpowiadają za naprawę uszkodzonego DNA. I rzeczywiście no, to jest tak, że te enzymy one sobie nam działają, działają w naszym organizmie, natomiast no, też pamiętasz z naszej książki, że tych uszkodzeń DNA w ciągu jednego dnia może być nawet 250 tysięcy. No to zobacz sobie, jakie jest zapotrzebowanie. Z wiekiem tych uszkodzeń DNA jest coraz więcej, coraz więcej. No stąd też pojawia się ten deficyt walutowy, o którym powiedzieliśmy, czyli po prostu my coraz więcej potrzebujemy tego NAD+, żeby naprawiać coraz więcej tych uszkodzeń, które są... No,
trochę tak jak ze starym samochodem. Coraz częściej nie trzeba z nim jeździć do warsztatu.
No to jest... Trochę tak, rzeczywiście. No trzeci element to jest CD38. To jest też takie białko, które jest absolutnie bezpośrednio związane ze stanem zapalnym. I to znowuż wracamy do tego, co wielokrotnie mówiliśmy, że ten stan zapalny jest na poziomie mikro. Jest czymś, co potencjalnie z wiekiem nam się coraz bardziej rozwija. Jest takim wspólnym mianownikiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, czyli chorób chociażby związanych z nadwagą, otyłością, cukrzyca przecież typu drugiego, to jest choroba podłożu zapalnym, no, choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera, zwana cukrzycą typu trzeciego, też jest przecież chorobą podłożu zapalnym. Całe spektrum chorób kardiologicznych to również są choroby związane ze stresem oksydacyjnym i ze stanem zapalnym. I to nam pokazuje, jak w wielu miejscach, no mamy też coś takiego, co się nazywa SARM1, czyli kolejne białko, które związane jest z NAD, które jest nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych. I okazuje się, że my tej waluty potrzebujemy bardzo, bardzo dużo w wielu miejscach, a z wiekiem te mechanizmy, one coraz bardziej się rozpędzają i coraz więcej zużywają NAD. Co za tym idzie, no my jakby nie nadążamy za dostarczaniem, i te procesy zaczynają przeważać.
Tak sobie zawsze myślę, jak ciebie słucham, skąd ci się to wszystko w tej głowie pomieści? Naprawdę, prawda, proszę
Mam
państwa?
Mam dużo NAD.
Chyba tak mi się wydaje, że ty masz jakiś tajny sposób na pozyskiwanie NAD+. Marku, mówisz o tym, że wraz z wiekiem jest coraz mniej pieniądza na rynku. Czy jest sposób na to, żeby tego pieniądza było troszeczkę więcej? Może używając takiej nomenklatury związanej z modnymi kryptowalutami, żeby koparek było więcej w organizmie i żeby były w stanie pozyskać więcej tej waluty?
To jest tak, że mamy poszukiwania i jak sobie wpiszesz w wyszukiwarkę NAD, natychmiast wyskakują ci różnego rodzaju suplementy, których jakby sens przyjmowania, czy też ten marketing cały, który jest zbudowany za tym NAD, no namawia nas, żebyśmy przyjmowali pewne suplementy.
Przepraszam ci na chwilkę przerwę. Mam taką przyjaciółkę, która jest naszą wielką fanką i rzeczywiście słucha nas od pierwszego podcastu i kieruje się tym, co podpowiadamy i ona mi się pochwaliła, że zjada, więc powiedziałem, posłuchaj nas, dopiero zacznij jeść.
Znaczy zależy, co zjada, no bo okazuje się, że wiesz, NAD, jeśli chodzi o syntezę NAD, to mamy trzy takie główne szlaki w naszym organizmie. Pierwszy to jest szlak związany z syntezą NAD z tryptofanu. Pamiętam jeden z naszych odcinków, gdzie mówiliśmy o suplementach, tam pojawiło się pytanie, które pozostawiłem bez odpowiedzi, właśnie o tryptofan, czy warto suplementować tryptofan. To jest taki aminokwas, który jest nam niezbędny, chociażby do syntezy melatoniny czy serotoniny, czyli bardzo ważnych neuroprzekaźników, czy też hormonów, w zależności od których z tych substancji mówimy. Natomiast rzeczywiście w naszym organizmie mamy taki szlak tak zwany de novo, czy też szlak kyrenowy, tak, to bardzo skomplikowana nazwa. Tak. Ale okazuje się, że ten szlak jest bardzo mało wydajny, bo z tego tryptofanu powstaje mniej więcej 1-2% tryptofanu jest zamieniany w NAD. Bardzo niewielka pula.
Dobrze rozumiem. Tryptofanu nie opłaca się
przyswajać. Bo w dużych ilościach jest toksyczny. No jak wszystko, wiesz, niestety w dużych ilościach jest toksyczne.
I ale korzyść jest, słyszę, mówisz, że korzyść jest minimalna.
Tak, jeśli chodzi o NAD, jest absolutnie niewielka. A co za tym idzie, musimy pamiętać, że mówiąc o suplementacji tych substratów, czyli substancji, które są przemieniane na NAD, no każda komórka trochę inaczej sobie z tym radzi, trochę inaczej rozwiązuje problem deficytu NAD. No i okazuje się, że tryptofan głównie jest metabolizowany do NAD w wątrobie. Gdzie my potrzebujemy najwięcej NAD? No to, co najbardziej pracuje, czy najbardziej my potrzebujemy, ludzie, którzy chcą suplementować sobie, czy podbijać sobie NAD, robią to najczęściej z tego powodu, że potrzebują poprawić sobie pracę mózgu, czyli mają różne formy zaburzeń poznawczych, czy tak zwaną, tak popularną mgłę mózgową, która trochę ten COVID nam naszą wiedzę.
Albo popcornowe mózgi, teraz już słyszałem o takim określeniu.
No, nie wiem, czy ja nadę akurat na popcornowe mózgi, czy po prostu nie należy książek zacząć czytać.
Od dziecka.
Od dziecka, bo to mówisz o nastolatkach, które w tym momencie życia, oni mają najwięcej nadę, bo mniej więcej do 25-30 roku życia ta pula nadę, można powiedzieć, że jest niewyczerpana. I dopiero potem zaczynają się
deficyty. Gdzieś jak nie korzystają? Nie deficyt. Czytają? No
dokładnie, tak. Dokładnie. No, ale właśnie to widzisz, że ten tryptofan jest takim bardzo limitowanym paliwem, jeśli chodzi o uzupełnianie puli NAD+. Drugą to jest taki szlak Price'a Handlera. NAD jest syntetyzowany z kwasu nikotynowego. To też jest ciekawa substancja, bo kwas nikotynowy to jest nic innego, jedna z form witaminy B3. Mnie kardiologowi jest szczególnie bliski ten kwas nikotynowy z tego względu, że no ja pamiętam, że jak zaczynałem praktykować czy uczyć się farmakologii, no to kwas nikotynowy to był jeden z leków stosowanych dawien dawna, no przed może nie wiekami, ale kilkanaście lat temu jako lek na obniżający stężenie cholesterolu. Natomiast on wypadł z rynku z tego względu, że ma wiele działań niepożądanych, takie, które trudno stolerować. No, to są takie uderzenia gorące, tak zwane hot flashes. To tak przy
hot zamie... flashes?
Tak, dokładnie. To zawsze w piśmiennictwie się pojawia, że kwas nikotynowy to hot flashes, czyli uderzenia gorąca. No i stąd jakby te działania niepożądane spowodowały, że to nie jest najlepszy wybór, żeby uzupełniać pulę NAD. Trzecie to jest tak zwany szlak wreszcie ratunkowy. No i to jest chyba najważniejszy szlak. Najwięcej tego obrotu znajduje się w tym szlaku.
W tym trzecim, też, ratunkowym.
W trzecim ratunkowym. Co ciekawe, tutaj głównym substratem jest rybozyt nikotynamidu, czyli tak zwany NR. Czyli to, co jak sobie znowuż odsyłam wszystkich naszych słuchaczy do wyszukiwarki internetowej, jak sobie wpiszą suplementacja zwiększająca NAD, no to pojawia się właśnie NR, czyli ten rybozyt nikotynamidu, jako ta substancja jakby najważniejsza. No i tutaj problemem
jako najważniejsze paliwo,
jako
rozumiem,
najważniejsze
tak?
paliwo, no rzeczywiście fizjologicznie, ja patrzę na to, że zerkam sobie na te swoje schematy, schematy biochemiczne, bo rzeczywiście te szlaki są, jak słyszysz zresztą, co mówię, to one są bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o przenikanie, bo te szlaki, każdy z tych szlaków trochę się przenika i pewne substraty, czy też te pośrednie substancje wchodzą ze szlaku tryptofanowego, który jest mało wydajny, bo jest, ma bardzo dużo etapów, bo to jest aż 8 etapów. Te etapy są energochłonne, czyli de facto, żeby wyprodukować NAD, musimy zużyć dużo energii, czyli stąd jest jakby taki najmniej korzystny. Natomiast ten szlak ratunkowy ma taki enzym, który się nazywa NAMPT, czyli tak, to jest fosforybozylotransferaza nikotynamidu.
Jak ty to pamiętasz, człowieku?
No i to jest, słuchaj, najważniejszy, de facto to jest najważniejszy enzym, jeśli chodzi o ten szlak. Można powiedzieć, że to jest takie wąskie gardło.
My go łakniemy, rozumiem.
My łakniemy tego enzymu, no bo z jednej strony ideą jest to, żeby mieć dużo substratu.
To jest najbardziej pożądana kryptowaluta w naszym organizmie.
To nie jest kryptowaluta, tylko to jest narzędzie do przetwarzania. To jest koparka. Można powiedzieć, że to jest, no to jest ten serwer, prawda? Który odpowiada za...
Okej. Okay.
W pewien sposób za produkcję tej kryptowaluty. No chociażby wiemy, że z wiekiem nam aktywność tego enzymu zdecydowanie spada, czyli zobacz, z jednej strony z wiekiem, jak powiedziałem, my potrzebujemy coraz więcej NAD, bo coraz więcej mamy uszkodzeń, stanów zapalnych, a z drugiej strony enzymy, które mają nam za zadanie, które zostały stworzone biologicznie, ewolucyjnie, żeby nam produkować NAD, stają się coraz mniej wydajne. No i tu zaczynają się właśnie te problemy związane z procesami starzenia. Mamy jeszcze ten NMN, prawda? Czyli to, co drugim najczęściej
to też słyszalne w naszym
czyli
świadku.
To jest ten mononukleotyd nikotynamidowy. I ja myślę, że w tym momencie, jak patrząc tak na marketing, to najwięcej marketingu jest wokół tego suplementu zrobione. Z tego względu, że rybozyt nikotynamidu w tym szlaku ratunkowym jest przemieniany właśnie w NMN. No jakby idea ta jest taka, że no po co dawać NR, czyli rybozyt, jeśli potrzebujemy de facto bezpośredniego prekursora NAD, którym jest NMN. No i na tym powstał cały marketing, że dajemy prekursor. Tylko że problem jest taki, że NMN bezpośrednio do komórki nie trafia, tylko jak my sobie go połkniemy, to on jest w organizmie zamieniany w rybozyt, czyli NR, czyli robimy krok wstecz i dopiero NR nam wnika do komórki i tam jest włączany w ten szlak.
Czyli lepiej byłoby zjeść NR, tak, niż NMN.
No widzisz, no ty już jakby widzę, że to rozumiesz i rzeczywiście to tak jest.
Tylko ja, no. Okay.
I to jest bardzo ciekawe. To jest, znowuż otwiera się kolejny wątek, bo ja patrząc z punktu widzenia naukowego i czytając publikacje naukowe i na temat NMN, i na temat NR, bo obydwa z tych suplementów, czy też substratów mają swoje publikacje. Spojrzałem na taką stronę, którą my w nauce używamy do zdobycia wiedzy, jakie badania kliniczne są zarejestrowane, czyli te, które toczą się obecnie i te badania, które zostały zakończone albo są zaplanowane, ale jeszcze nie rekrutują pacjentów. No bo jak wiesz, to jest tak, że żeby zrobić dobrą naukę, no to trzeba się nią bardzo na wczesnym etapie dzielić pomysłem. I można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie, jeśli nie zarejestrujesz badania klinicznego, a przypomnę, że badanie kliniczne to jest takie badanie, gdzie porównujemy, takie najprostsze, gdzie mamy grupę aktywną, grupę placebo, czyli porównujemy interwencję do interwencji placebo, czyli podajemy coś, czego uczestnik, ani badacz nie wiedzą, czyli podwójnie zaślepiona próba, czyli ani badacz, ani uczestnik nie wiedzą, co właściwie jest podawane. No i tak tworzymy wiarygodną naukę. No i żeby dotrzeć do tego etapu, że możemy podawać te leki, no to musimy to badanie zarejestrować na takiej specjalnej stronie, która się nazywa clinicaltrials.gov i tam może znaleźć wszystkie badania kliniczne, które są zarejestrowane na świecie. Ja sobie sprawdziłem specjalnie. Okazuje się, że badań dla NR, czyli ribozydu, jest 111, natomiast dla NMN jest kilkanaście. Tam poniżej 20.
Ale sklar, profesorze.
I wiesz, to mi od razu dało do myślenia, że nawet wiesz, nie wczytując się w jakich wskazaniach, jakie populacje,
co ma większy potencjał, prawda?
Jakby czym świat nauki się bardziej interesuje, gdzie widzi większy potencjał, no bo to są najczęściej takie badania prowadzą specjaliści, którzy się na tej dziedzinie rzeczywiście siedzą.
Są sfokusowani,
mają olbrzymią wiedzę na ten temat, planują badania z wykorzystaniem danej interwencji. I to już mi daje odpowiedź, że no pewnie ten NR jest jednak tym rozwiązaniem, które
jest bliżej.
Które świat nauki nam oczywiście jest bliżej, ale to nie do końca tak jest. No, kazus w naszej książce przytaczam firmy amerykańskiej, która stworzyła własny, bardziej stabilny NMN, który został zmodyfikowany tak, aby nie ulegał tej transformacji
na NR.
W NR, tylko przenikał, czy miał lepszą biodostępność i przenikał do komórki w postaci właśnie NMN, czyli był takim bezpośrednim
substratem. Żeby skrócić drogę.
Dokładnie.
Tak.
No i ta firma amerykańska, rynek, jak sobie zdajesz sprawę, rynek suplementów jest najbardziej rozbudowany w Stanach Zjednoczonych i tam można kupić wszystkie cudowne rozwiązania świata.
Ale my też jesteśmy marką w czołówce. Przynajmniej europejskiej, jeżeli chodzi o suplementy.
No, Polska tak. Bardzo lubimy przyjmować suplementy. Tak. I to niekoniecznie sensownie. Bardzo często są to suplementy zasłyszane gdzieś od kogoś.
Bezsensownie. Dobra, wracamy do ważniejszych rzeczy.
Tak, ale to jest bardzo ciekawy ten przypadek, no bo zarejestrowali to badanie kliniczne z NMN swojego zmodyfikowanego jako badanie lekowe. No i FDA, to było w 2021 lub 2022. FDA, takie są przepisy w Stanach, czyli FDA to jest ta amerykańska organizacja do spraw żywności i produktów medycznych, czy też leków. I okazało się, że te przepisy mówią jednoznacznie, że jeśli dana substancja jest badana jako lek, to nie może być na rynku dostępna jako suplement. Czyli co to spowodowało? No to spowodowało, że wszyscy producenci NMN, bez względu na to, czy to jest broni się naukowo, czy też nie, dostali zakaz sprzedaży tego leku, czyli dostali nakaz wycofania swoich produktów z rynku, nie mogli go sprzedawać OTC, czyli bez recepty, no bo tak są sprzedawane suplementy, czyli nie musisz mieć recepty, idziesz sobie do sklepu spożywczego, stacji benzynowej, sobie kupujesz tam suplementy, jakie chcesz, przynajmniej w naszym kraju tak to wygląda. Tak to wygląda. No oczywiście to, wiesz, nagle się okazało, że to jest wielki biznes i zostały złożone liczne protesty.
No tak.
No i FDA pod naciskiem lobbystów firm produkujących suplementy ugięła się. No i tu jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Pamiętasz, z naszej książki też Państwa odsyłam do tego wątku. Udziały w tej firmie produkującej NMN ma David Sinclair, czyli
od resveratrolu.
Ojciec resveratrolu.
Tak jest.
To jest kolejny taki, no widzisz, że świat nauki.
Myślałem, że powiesz Peter Attia.
No nie, ale.
Ale byłem blisko.
Ale byłeś blisko, ale rzeczywiście jest tak, że ten świat, przynajmniej w Stanach, on się bardzo przenika, ten świat biznesu, świat nauki.
Ale zobacz, jaka tam jest już wiedza, tak sobie myślę, mimo wszystko społeczna, że ludzie tak bardzo pożądają, jak jest to rozpropagowany temat, bo u nas nie sądzę, żeby było tak, że nagle zaczynają firmy farmaceutyczne lobbować, żeby się wycofać z takiego przepisu.
To jest, wiesz, to nawet nie są firmy farmaceutyczne, no bo pamiętaj, że nie trzeba być firmą farmaceutyczną.
No tak, ale jak to jest popularny temat tam, nie?
No wiesz, to jest olbrzymi biznes, tam gdzie są pieniądze, tam zawsze znajdą się ci, którzy chcą na tym zarobić, są ci, którzy pilnują swojego pola, poletka z kawałka tortu, na którym zarabiają. Jeśli widzą, że buduje się jakaś konkurencja, no to chcą ją w jakiś sposób zwalczać. To są takie dwa nurty w tym momencie, można powiedzieć, jeśli chodzi o
NAD+. Plus.
O NAD+, plus i o zwiększanie puli tej NAD+, plus, czyli można powiedzieć, że teraz głównie badane są ten rybozyt i NMN, czyli NR i NMN to są dwa główne związki, które my badamy w kontekście, my w sensie naukowcy badają w kontekście zwiększenia puli NAD+. Plus. No i to są też oczywiście też dostępne komercyjnie produkty.
Czyli dwa pytania jeszcze do ciebie. Jest za wcześnie, jak rozumiem, ponieważ badania są w toku, nie ma jeszcze jakichś takich twardych danych na to, żeby na przykład przyjmować czy NR, czy NMN w konkretnej dawce? To pierwsze pytanie.
No słuchaj, no badań na zwierzętach jest od
groma. Ale nie, mówię o człowieku oczywiście, bo rozumiem, że te badania są w toku i nie zostały zakończone.
Wiele z tych badań zostało zakończonych, ale to jest ciągle, no powiedzmy, że w tej puli to jest, jak patrzyłem na publikacje, to jest to ciągle... Jeśli chodzi o NR, to są różne wskazania, no bo tutaj główne wskazanie, jeśli chodzi o stosowanie, zwiększanie puli, taka idea, która za tym przyświeca, no to jest dosłownie kilka wskazań. Nie mówimy tutaj o długowieczności, wydłużaniu życia, tylko raczej opóźniania procesów chorób, czy też modyfikacji przebiegu chorób, które są nam jednoznacznie wiążą się ze starzeniem. No i to oczywiście przede wszystkim mówimy tu o chorobach neurodegeneracyjnych, czyli Alzheimer i Parkinson. I tu rzeczywiście nie ma jakiegoś przełomowego badania, bo zrobiłem taki dokładny przegląd piśmiennictwa i nie widzę tu jednego badania, takiego badania, które mi powiedziałoby, że to jest przekonujące badanie, że w prewencji Alzheimera, Parkinsona powinniśmy suplementować czy NR, czy NMN. Drugim to jest oczywiście zespół przewlekłego zmęczenia, czy też przewlekłe zmęczenie. I tutaj już jakby nie ma takich jednoznacznych, negatywnych. Tutaj są badania, można powiedzieć, rozłożone, może nie 50-50, ale jest trochę
blisko siebie są.
Takie, które pokazują, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach klinicznych u pewnej populacji pacjentów tego typu suplementacja może być przydatna. No trzecia to jest oczywiście, no jeśli mówimy o zmęczeniu, to również tak zwany performance, czyli aktywność fizyczna. Szczególnie tutaj badano w kontekście osób w wieku podeszłym. I tu też no, w wieku podeszłym nie ma takiego jednoznacznego przełożenia. Te badania pokazują, że zarówno jeśli podamy NR i NMN, różne dawki są przebadane, bo znaczenie ma dawka, znaczenie ma pora dnia przyjmowania. Coraz więcej badań pokazuje, że my powinniśmy chociażby, nie wiem, w zaburzeniach snu, bo okazuje się, że NAD jest absolutnie niezbędne, jeśli chodzi o nasz rytm dobowy i reguluje cały kompleks taki związany z
rytm dzień-noc
dobowym. I też chociażby rytm dobowy ma wpływ na syntezę NAD. Okazuje się, że właśnie że te badania pokazują, że pora przyjmowania suplementu ma znaczenie, jego dawka, ale tym mówimy ciągle w kontekście na taką naukową ocenę stężenia NAD. No i też, czy mierzymy NAD we krwi? Niekoniecznie we krwi to jest takie wiarygodne, bo okazuje się, że najważniejsze jest poziom NAD na poziomie komórkowym. A
da się to zmierzyć?
Da się to zmierzyć, tylko że tylko i wyłącznie laboratoryjnie, czyli w wysokospecjalistycznych laboratoriach naukowych. I absolutnie nie jest to dostępne ani dla mnie, ani dla ciebie. Dla mnie jako naukowca też nie jest to dostępne, bo nie mam tak wyposażonego laboratorium. Widzisz, że to jest tak, że no z jednej strony my mamy duże oczekiwania, bardzo chcielibyśmy mieć suplement, który by dawał nam, boostował naszą energię i tak pozycjonowany jest marketingowo NR i NMN.
Natomiast, jako takie boostery energii.
Jako boostery energii, ale mamy bardzo ciekawe, bo ja patrzyłem też na metaanalizy i rzeczywiście no, w pewnych te metaanalizy, czyli zbiór badań,
tak, które duże badania, tak.
pokazują, na przykład ten wpływ na chociażby na sen, na to, że stosowanie prekursorów NAD może wpływać na jakość snu.
Poprawiać,
czyli
w tym sensie.
Szybkość zasypiania, architekturę snu, czyli stosunek tej fazy REM do NREM.
Bez wybudzania się.
Bez wybudzania, to widzimy, że takie badania.
Fragmentaryzacja, tak mówisz?
Tak jest, że takie badania są. No ale właśnie, ale to widzisz, że to nie są dla wszystkich. To nie jest takie rozwiązanie, które można by polecić każdemu, tylko trzeba by się zastanowić, czy my mamy, czy jesteś tym profilem pacjentów.
Poza tym nie ma leku, tak? Tylko jest suplement.
No jest to suplement, prawda? Ciągle jest to suplement, no to też...
Mówiłeś, że to nie wiadomo, co tam jest do końca.
Nie wiemy, gdzie to jest produkowane, w jakich warunkach, czy to, co tam rzeczywiście producent podaje, to na pewno się tam znajduje. I to tak jest jakby wiele elementów, które ciągle nas pozostawiają trochę ze znakiem zapytania.
Marku, no to ja już wiem, czyli na dziś de facto nie polecasz suplementacji ani NR, ani NMN, ani nie wiem, generalnie NAD+, bo po prostu jest na to za mało danych, nie ma leku i tyle.
No wiesz, to ja patrzę też na to, gdzie to się może jeszcze przydać. Ja nie stawiam na absolutnie krzyżyka na tym.
Nie, uważam, mówię, że na dziś tego po prostu.
Że naprawdę badania eksperymentalne na zwierzętach
są optymistyczne.
Są bardzo optymistyczne. Chociażby w kontekście zdrowia kobiet. Bo okazuje się, że zupełnie inaczej to NAD wygląda, ta pula NAD u kobiet, zupełnie inna u mężczyzn. Inaczej się to zachowuje w związku z okresem okołomenopauzalnym, gdzie rzeczywiście tego NAD kobietom zaczyna, tak jak one mają dużo więcej, można powiedzieć, NAD, lepiej go wykorzystują, może nie więcej, ale lepiej go wykorzystują w okresie przedmenopauzalnym.
Rozumiem, że potem gubią dużo szybciej, tak?
No bo estrogeny mają olbrzymi wpływ na aktywność enzymów i na zużywanie NAD.
Czyli to jest temat, który ma dużą przyszłość także w kontekście, albo może przede wszystkim zdrowia w kontekście kobiecego. Zdrowia kobiecego.
Oczywiście.
Drogie panie.
Bo patrząc też na badania na zwierzętach, mamy, no naprawdę, jak ja to zacząłem przeglądać i zobaczyłem, jak dużo danych jest na temat wpływu NAD na płodność, na funkcję oocytów, czyli komórek płciowych u kobiet, no to okazuje się, że jest to bardzo obiecujący temat, no natomiast ciągle my nie mamy wystarczająco dobrych badań na ludziach, no bo te badania jednak są na małych populacjach zrobione z krótkim okresem obserwacji, stąd mówienie, że jest to lek na długowieczność, czy też rozwiązanie na długowieczność jest zbyt daleko idące, ale na pewno no, w kontekście tego, że mamy NAD, mamy sirtuiny, które stymulują nam aktywność sirtuiny.
Mamy obiecujące badania na zwierzętach.
Mamy doniesienia w pewnych populacjach na ludziach. No ja sam teraz z kolegami planuję badanie, żeby oceniać to w populacji kardiologicznej, wykorzystanie NAD w populacji kardiologicznych w pewnych jednostkach chorobowych, bo też w kardiologii mamy bardzo dużo. No my wiemy, że cała grupa chorób kardiologicznych, zaczynając od niepłodności serca, są to choroby, gdzie mamy do czynienia z deficytem NAD.
Marku, na zakończenie, czy jest jakiś prosty sposób na to, żeby nie zażywać suplementów, a poradzić sobie z właściwym poziomem NAD+?
No wiesz, takim moim ulubionym sposobem jest picie kawy.
No tak.
Okazuje się, że ziarna kawy, no i nie tylko kawy, ale też kozieradka chociażby, zawierają taki związek, który się nazywa trigonelina. Jest to metylowana forma kwasu nikotynowego, która jest de facto takim naturalnym suplementem zwiększających ilość substratu, z którego powstaje NAD. Oczywiście my na temat kawy wiemy coraz więcej na temat prozdrowotnych właściwości kawy. No ale ja wspomniałem o CD38, czyli tym enzymie, który jak patrzymy na to, co najbardziej nam zużywa tą pulę NAD z wiekiem, no to jest właśnie CD38 i jest taka hipoteza...
Pożera czy NAD+.
Pożera, no jest taka hipoteza, że żeby skutecznie sobie zwiększać pulę, no to z jednej strony musimy dawać suplement, a z drugiej strony musimy hamować aktywność właśnie między innymi CD38 i okazuje się, że jesteśmy w stanie w sposób naturalny hamować sobie funkcję CD38.
CD38.
Tak, no chociażby stosując apigeninę, czyli to jest taki flawonoid obecny chociażby w pietruszce, salerze czy rumianku, czyli napar z rumianku chociażby jest źródłem apigeniny, ale też zielona herbata. Okazuje się, że zielona herbata też CD38 nam świetnie hamuje.
Czy chciałeś to na samym końcu powiedzieć?
Kwercetyna, czyli kolejny senolityk, też będziemy kiedyś mówić o senolitykach, ale to jest też no, senolityk, który ma działanie, pamiętasz nasze książki, senolityki to są substancje, które przyspieszają, czy też zmniejszają tą przemianę komórek w te komórki o profilu komórek starych. No i między innymi kwercetyna jest taką substancją, więc rzeczywiście ona hamuje CD38.
A kwercetyna jest osiągalna w takiej postaci naturalnej?
Wiesz co?
Czy to jest jednak już suplement?
Kwercetyna się jako suplement jest teraz stosowana. To są główne. No mamy też leki chociażby, no, które są inhibitorami PARP-u, no ale to są już leki, które są stosowane chociażby w onkologii. Przeciwciała monoklonalne, które my możemy, wykorzystujemy po to, żeby stosować w onkologii, no ale też zawsze trzeba pamiętać, że już taka taka metoda może być bronią obosieczną, bo czasami nadmierna ingerencja może być kontrproduktywna w tym przypadku. Czyli... Ale widzisz, że naturalnie mamy możliwości.
No tak, już chciałbym to podsumować. Kawę pamiętam, zieloną herbatę, natkę pietruszki, kwercytynę.
I rumianek.
No właśnie. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, proszę się nacierać rumiankiem, proszę pić rumianek. Można się nacierać natką pietruszki. Żartujemy, ale pamiętam nie tylko ja, dzięki Tobie, jak pozyskiwać, jak hamować te CD.
38.
Dziękuję Ci bardzo. Marek Postuła, Krzysztof Łoniewski. Proszę nas oglądać, proszę nas subskrybować. To pomoże nam przygotowywać tematy do kolejnych odcinków. A w kolejnym odcinku naszego podcastu zajmiemy się mitycznym suparem, czyli markerem stanu zapalnego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do zobaczenia.
W stronę długowieczności.